Dzisiaj będzie temat ambasador Chrystusa. To jest fajny temat, dlatego że on jak gdyby wynika z tego, co omówiliśmy wcześniej. On wynika z tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, braćmi i siostrami Chrystusa. Wynika z tego, że jesteśmy również sługami Jego. Chcemy Mu służyć w najrozmaitsze sposoby i wynika z tego, że jesteśmy Jego uczniami, a uczeń przygotowuje się do dzieła posługiwania. To jest jeden z głównych celów uczniostwa. Celem uczniostwa jest przemienić nasz charakter, żebyśmy byli godnymi reprezentantami, czyli ambasadorami Chrystusa. Oprócz tego celem uczniostwa jest wyposażyć nas do tej służby ambasadorowania, ale też do służby czynienia innych uczniami Chrystusa. Także to wszystko się łączy ze sobą i w związku z tym te trzy nasze tożsamości doprowadziły nas do dzisiejszego dnia, do tej tożsamości naszej jako ambasadorów Chrystusa. Co to jest, kto to jest ambasador w ogóle, zastanówmy się. No to ambasador to jest ktoś, kto reprezentuje dany kraj. Nie? Czy Polska ma tam iluś tych ambasadorów i oni nas reprezentują gdzieś za granicą. No i ten ambasador reprezentuje zarówno swoim działaniem, jak i swoimi słowami. Po prostu on się wypowiada, ale też w jakiś sposób działa. No i to, że ambasador ma jakieś konkretne zadania do spełnienia, to ja nie wiedziałem o tym, dopóki w mojej małej grupie kiedyś, dawnymi czasy, trafił się jeden ambasador. Na imię miał Tadeusz i wcześniej był ambasadorem w jednym z muzułmańskich krajów. Ja mówię, przecież tam mało kto z Polaków jeździ, po co ty tam byłeś, nie? A on mówi, moim celem było podwojenie wymiany handlowej między Polską a tym krajem. Jego żona niestety tak źle zniosła ten strach, to wszystko, co jej tam towarzyszyło, bo tam nienawiść wobec Zachodu była ogromna, że przypłaciła to chorobą psychiczną. To był ten koszt jego ambasadorowania tam. Ale potem dzięki hospitalizacji wszystko wróciło do normy, także Pan Bóg to jakoś odtworzył. Ale też pytałem tego Tadeusza, co on wcześniej robił. No i pewnego razu mówił, wiesz co, ja nie wiem, czy wiesz, ale byłem negocjatorem Polski, jak wchodziła do Unii Europejskiej. Myśmy już zapomnieli o tym, żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej i coraz więcej ludzi myśli o tym, żeby dobrze było z niej wyjść, co jest moim zdaniem, jak się Brytyjczycy przekazali, dosyć bzdurnym pomysłem, bo już tam Brytyjczycy powoli mówią, może by tak z powrotem do Unii. Jakoś samym im trochę gorzej. A już nie mówiąc, jak nam byłoby gorzej. Więc pytałem, no a co ty robiłeś? Nie? On mówi, jak byłeś tym negocjatorem. No ja starałem się wynegocjować jak najlepsze warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i mówię, i odniosłeś jakieś sukcesy? No mówił, wiesz, z tamtej strony byli twardzi zawodnicy do przewalczenia, ale pewne rzeczy udało się nam jak gdyby wynegocjować. I to są role konkretne. On reprezentował nasz kraj przynajmniej w dwóch różnych rolach. No i teraz jak patrzę, jaki Tadeusz był, to jest człowiek skromny, o wysokiej kulturze. On działał w czasach komunistycznych, więc tam ze swoją wiarą musiał się nieźle ukrywać. W każdym razie jakoś tam reprezentantem Chrystusa nie był absolutnie w tym czasie. Przynajmniej w sposób, nawet nie wiadomo, czy był wierzący tak, w takim naszym znaczeniu. Ale był człowiekiem o wysokiej kulturze, wypowiadał się w sposób przemyślany, nie robił jakichś nieprzemyślanych ruchów. Po prostu był godnym reprezentantem Polski. W każdym razie to jest przykład ziemskiego ambasadora. My jako chrześcijanie nie reprezentujemy żadnego kraju. My za to reprezentujemy najtrwalsze, największe królestwo, jakie istniało i istnieć będzie. Reprezentujemy Boże Królestwo. I nasze osoby apostoł Paweł porównuje do listów dyplomatycznych. I przeczytajmy sobie to, co jest napisane w drugim liście do Koryntian. Listem naszym wy jesteście, napisanym w sercach, który jest znany i czytany przez wszystkich ludzi, gdyż jawne jest im to, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez naszą służbę, który jest napisany nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na mięsistych tablicach serca. Czyli apostoł Paweł, gdy pisze drugi list do Koryntian, podaje nam ważne stwierdzenia o tychże chrześcijanach z Koryntu, o których to wiemy z pierwszego listu do Koryntian, że no, wiele im brakowało do bycia dobrymi ambasadorami. No, tak jak i nam niejednokrotnie nie domagamy w tym czy tamtym i mówimy sobie, czy ja jestem godzien, żeby nazywać się dzieckiem Bożym, tak dalej. Rozumiecie? Im tam dużo brakowało, ale do tego stopnia im brakowało, że oni odrzucili na jakiś czas autorytet apostoła Pawła i dużo czasu i zabiegów dyplomatycznych tam Tymoteusza posyłał, żeby jakoś ich, jakiś ten konflikt rozwiązał, ale w końcu Tytus, mało znany nam Tytus, doprowadził do pojednania między apostołem Pawłem a Koryntianami. No i już ten drugi list do Koryntian jest pisany w zupełnie innym duchu, bo oni buntowali się przeciwko dyscyplinie chrześcijańskiej, no, że kogoś tam należy wykluczyć ze wspólnoty, no bo żyje na kocią łapę, byśmy dzisiaj powiedzieli, i to jeszcze z kimś krewnym. Więc to jest, co w tamtych czasach było naprawdę nie do przyjęcia wśród pogan nawet. Bo tam taka normalna niemoralność w Koryncie kwitła, jak to wiemy, po córach Koryntu i tym, jak wielu ambasadorów przewijało się przez przez to miasto. A to innym razem. W każdym razie list, jakim są ci Koryntianie, jest powiedziane tutaj, że został napisany dzięki naszej posłudze, czyli dzięki posłudze apostoła Pawła i jego zespołu misyjnego. Czyli jeżeli my czynimy uczniów Chrystusa, to piszemy Duchem Bożym list do tych ludzi, których tylko tamte osoby znają. I te osoby, te ich znajomi, ich krewni, rodzina i tak dalej, ten nasz list napisany Duchem Bożym, dzięki działaniu Ducha Bożego, on jest przez tych znajomych czytany. On jest dostrzegany. I my też jesteśmy w naszych rodzinach, w kręgu naszych znajomych takim listem Chrystusowym. Listem, który znają i czytają, jak to jest powiedziane, wszyscy ludzie, ci wszyscy ludzie z naszego otoczenia. I ci ludzie różnie mogą reagować na to, jak my jesteśmy jako tym listem, ale ci ludzie zwykle będą obserwować nasze życie i zazwyczaj zauważą jakąś różnicę. My nie wiemy, co myślą o nas nasi sąsiedzi, ale jeden z ludzi z naszej grupy, który ma psa i z tymi naszymi sąsiadami niektórymi się spotyka, bo też mają psy, to jak coś spytał, czy znają nas, powiedzieli, no nie znamy, ale są to spokojni ludzie. czyli coś czytają. Tam próbowaliśmy do jednego z sąsiadów wychodzić, nawet przyjął nasze zaproszenie na eleganckie przyjęcie ewangelizacyjne, ale powiedział, no ja się tam interesuję tej Lardem de Chardin, ale mnie te rzeczy nie interesują. Jak mnie zainteresują, to się do państwa odezwę. No i tak mówiliśmy sobie dzień dobry i tak dalej, ale się nigdy nie odezwał. No i niestety dzisiaj już jest po drugiej stronie. I gdzie? Nie wiem. Ale wielkiej nadziei, że go spotkam, niestety nie mam. Także ten list, jakim jesteśmy, on jest czytany, on jest odbierany, on jest widoczny. I ten fakt, że ludzie widzą, że nasze życie jakoś różni się od ich życia, on nas bardzo nobilituje. Ale też jednocześnie zobowiązuje do tego, żeby być takim dobrym listem Chrystusowym, który czytają inni ludzie. No i teraz przejdźmy do innego tekstu, który mamy tutaj na ekranie. My jesteśmy sługami nowego przymierza, tak jak ten tekst ujmuje, a taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga, że nie jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie, jakby sami z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Więc tutaj apostoł Paweł przekazuje nam w tym fragmencie bardzo ważną myśl, że nasze uzdolnienie do bycia sługą nowego przymierza nie pochodzi od nas. To nie ile się nauczymy, to nie ile tam zrozumiemy, poznamy, jak sprawny jest nasz język, czy jesteśmy wygadani jak pastor Chojecki. To nie jest z tego, ta zdolność nasza do reprezentowania Chrystusa, bo bycie sługami nowego przymierza to jest właśnie reprezentowanie Chrystusa, to jest zadaniem tego sługi nowego przymierza, jest po prostu wprowadzanie, głównym zadaniem, wprowadzanie ludzi do nowego przymierza. To jest służenie nowemu przymierzu. My wprowadzamy innych ludzi, naszych znajomych, naszych przyjaciół, nasze rodziny do nowego przymierza, żeby oni byli razem z nami objęci nowym przymierzem. Więc to w nasze wyposażenie my zawdzięczamy Bogu. I nawet jeżeli nie jesteś wymownym człowiekiem, Bóg może sprawić, że zakomunikujesz jak należy, bo On powie nam, podda nam właściwe słowa, da nam mądrość, co powiedzieć. Czasami będziemy myśleć, no okej, wykażemy się tak zwaną inteligencją schodową, że na schodach już porozmawiamy, mówimy, no mogłem to powiedzieć inaczej, ale wiecie co, Pan Bóg i tak działa. Nie bądźmy zbyt surowi wobec siebie. Czasami moglibyśmy coś lepiej zrobić, przyjdzie nam to do głowy, ale aż nie przejmujmy się tym, jak nam to wyszło. Zawdzięczamy to nasze wyposażenie Bogu. Więc nie myśl o tym, że czegoś jeszcze nie rozumiesz, że może jeszcze nie jesteś niegotowy, żeby reprezentować Chrystusa. Bo to Chrystus nam da właściwe słowa we właściwym czasie i pokaże nam, jak tego poszukującego człowieka wprowadzić do nowego przymierza. I to jest przywilej tego wprowadzenia do nowego przymierza, jest niesamowity. I to też dlatego, że ta nasza służba, ona się odbywa w chwale. To jest takie zagadkowe określenie, troszeczkę rozpakujemy, nie? Ale żeby zobaczyć tę służbę w chwale Nowego Przymierza, najpierw musimy zobaczyć służbę w chwale Starego Przymierza. I na ekranie mamy tekst, bo jeśli służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych zaistniała w chwale, także synowie Izraela nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej chwały jego oblicza, to czyż nie bardziej służba ducha będzie w chwale? Bo jeśli w służbie potępienia jest chwała, daleko więcej obfituje w chwale służba sprawiedliwości. No więc tutaj musimy wrócić myślami do naszej znajomości Starego Testamentu i przypomnieć sobie Księgę Wyjścia, jak to Mojżesz był tym pośrednikiem, negocjatorem wejścia ludzi Izraelitów do przymierza z Bogiem. I tam naprawdę objawiała się chwała, bo chwała, tak w mojej takiej definicji, to są widoczne, dostrzegalne przejawy obecności Boga. Tak rozumiem słowo chwała. Może nie jest to najbardziej ortodoksyjne zrozumienie, ale zawsze ja tak lubię sobie takie podstawowe pojęcia jakoś wyjaśnić tak, żeby były dla mnie zrozumiałe, a nie jakieś mistyczne. No więc jak trochę się zastanawiałem nad tym, to doszedłem do wniosku, że chwała to są te widzialne przejawy niewidzialnego Boga, które towarzyszą temu, co Bóg robi, temu, co Bóg realizuje. No więc Mojżesz przebywał z Bogiem i w nim, jak gdyby on przez tą obecność Boga, gdy się spotykał z Bogiem, rozmawiał, stawał się taki napromieniowany, jakbyśmy powiedzieli. No i to promieniowanie było tak oślepiające dla Izraelitów innych, że oni nie mogli na niego patrzeć. No więc on dla bezpieczeństwa zakładał sobie zasłonę, no belon taki sobie zakłada. Nie wiem, co to było. W każdym razie ta zasłona spoczywała na tym jego obliczu, bo Izraelici nie mogli patrzeć na niego. Ciekawe, nie? Jak wielka manifestacja Bożej obecności, jak wielkie uwiarygodnienie Mojżesza, że on tu rzeczywiście reprezentuje Boga, nie? Więc i tu jest powiedziane, że apostoł Paweł mówi tak, jeżeli to zakładanie, tego ustanawianie nowego, starego przymierza, jemu towarzyszyła tak wielka chwała. Tam więcej było tych przejawów Bożej, jak ta góra się trzęsła, jak ona ogniem tak po prostu płonęła, te chmury jakieś takie były, jak Bóg przemówił, to Izraelici nie byli w stanie tego głosu znieść. Rozumiecie, to Boża potęga, Boża chwała objawiała się wtedy w niesamowity sposób. No i Izraelici zawarli z Bogiem przymierze. No i tu apostoł Paweł wykorzystuje to wszystko, żeby pokazać, że nie myślmy, że nowe przymierze i służba nowego przymierza nie towarzyszy mu chwała, czyli przejawy Bożej obecności. Czyli jeżeli my reprezentujemy jako ambasadorzy Boga w jakiejś rozmowie, w jakimś spotkaniu z człowiekiem, w jakimś naszym działaniu, to że Boża obecność nie będzie się dla tego człowieka manifestować. Tak było w przypadku mnie, gdy w Instytucie Matematyki w roku 78 zobaczyłem ręcznie napisaną karteczkę tej wielkości wizytówki, przyklejoną do szyby. Do Polski przyjeżdża, długopisem było napisane, słynny kaznodzieja protestancki Billy Graham i będzie miał kazanie w kościele świętej Anny o tej godzinie tego dnia. Ja jako, wiecie, ortodoksyjny, religijny człowiek mówię, kaznodzieja protestancki, przecież to heretycy. Przyjeżdża do Polski, nie wiem, kto to jest ten Billy Graham. Chyba musi być ktoś znaczny, skoro go Kościół katolicki zaprasza do siebie na jakieś kazanie. Może pójdę. No i tak się złożyło, że miałem w pobliżu tejże świętej Anny lektorat i tak na styk przychodzę, patrzę, a tam już miejsc w kościele nie ma. Tam kościół jest tak wypełniony, że ja stoję w ostatnim, ledwo się tam wcisnąłem. Nie? Więc no i jest kazanie. To chyba było, jak potem sobie je nie obejrzałem, tylko przesłuchałem na YouTubie, to chyba było najgorsze przesłanie ewangelizacyjne, jakie Billy Graham wygłosił. Ale gdy słyszałem te słowa, moje serce tak płonęło, że wiedziałem, że Bóg mi komunikuje w niewerbalny sposób, że to jest coś tak ważnego, że nie mogę tego pominąć. No i wtedy podniosłem rękę, nie wiedząc, co robię, ale Bóg wiedział, że jakąś decyzję dla Niego podjąłem, że ja to zrozumiałem, że ja mam stać się lepszym człowiekiem, ale wiedziałem też, że ja nie stanę się lepszym człowiekiem, bo ja chodziłem do spowiedzi i cały czas te same grzechy i nic, zero progresu. W związku z tym ja musiałem zaufać, że Panie Boże, jeśli Ty możesz zmienić jakoś moje życie, to ja bym tego chciał, nie? Nic więcej nie zrozumiałem z tego kazania. Wtedy stuknął mnie w ramię chłopak, którego z widzenia znałem, i on mówi: wiesz co, jakbyś chciał więcej porozmawiać na te tematy, to przyjdź do mnie do pokoju 222. Mieszkaliśmy w tym akademiku w Rzaczku. Wiecie, tak chciałem do niego pójść, ale się bałem. Mówię, no o rzeczach duchowych rozmawiać ze świeckim. Ja nawet z księdzem się krępuję. I nie poszedłem. Nie miałem odwagi. Ale pewnego razu mój współmieszkaniec, który również studiował jak tamten informatykę, mówi: Zdzichu, czy tobie można zaufać? Myślę sobie, co za pytanie. Ale mówię, no chyba można. Wiesz co, tu w akademiku odbywa się takie tajne studium biblijne. Tajne. Trochę mnie strach obleciał. Ale mówię, dobra, pójdę z tobą. No i poszedłem. To był ten człowiek, który mnie tam zaprowadził. To był taki animator muzyczny na oazie, ale nie nawrócony najwyraźniej. Dlatego, że powiedział: wiesz co, ja to już wszystko dziesiątki razy słyszałem, ja byłem animatorem, mnie to już nie interesuje. Ale mimo to zaprowadził mnie tam, był na jednym spotkaniu i przestał chodzić, ale ja na tych spotkaniach wytrwałem. Co prawda prowadzący musiał obejść cały akademik, żeby nas na te spotkania zaprosić osobiście przed każdym spotkaniem, ale dzięki Bogu miał taką wytrwałość. No i na tych spotkaniach w końcu najpierw widać było, że była jakaś niewielkie grono zwolenników tegoż Mariana, duża grupa przeciwników tego Mariana i ja, który ani tu nie wiedziałem. W każdym razie w pewnym momencie przyszła kolej na wyjaśnienie Ewangelii, no i wtedy dotarło do mnie, co ja tak naprawdę powinienem zrobić. Że ja powinienem zaprosić Jezusa do mojego życia i wtedy skojarzyłem, że chyba Billy Graham też o tym mówił, ale nie bardzo wiedziałem, o czym on mówi, i zaprosiłem jak gdyby ponownie. Nie wiem, czy ponownie, ale w każdym razie zrozumiałem, co wtedy zrobiłem, nie? I tak Bóg zaczął działać tenże animator oazowy. Potem spotkał Amerykanów, którzy przyjeżdżali na oazy i zostali w Krakowie jakimś cudem niektórzy. I tak nawiązał się kontakt z Campus Crusade for Christ w moim życiu. W każdym razie ważne jest to, że mnie na te spotkania ciągnęło. Tak jak to serce mi pałało, jak Billy Graham mówił, to mnie na te spotkania ciągnęło. W trakcie tych spotkań, wiecie, chciałem mieć Pismo Święte, bo ja nie miałem Pisma Świętego, więc kupiłem sobie Biblię Gdańską w tłumaczeniu z 1881 roku, czy któregoś. I czytałem tą Biblię Gdańską w swoim czasie skupienia. I rozumiałem. Więc nikt mnie nie prosił o to, żebym przeczytał coś głośno na spotkaniu, bo nikt inny tego nie rozumiał. Ale Słowo Boże do mnie, Bóg dał mi zrozumienie, ja je rozumiałem. Także że to działanie, ta Boża obecność, ta uzdalniające działanie Boże, ono było. Więc teraz przejdźmy dalej do kolejnego myśli odnośnie chwały Nowego Przymierza. Jeśli bowiem to, co przemija, zaistniało za sprawą chwały, tym bardziej jest w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, postępujemy z wielką śmiałością. Czyli tym, co tutaj w tym tekście przemija, to jest stare przymierze. Temu staremu przymierzu towarzyszyły te niezwykłe przejawy Bożej obecności, Bożego działania, Bożej mocy, to, o czym już mówiliśmy. I tak samo Boża potęga stoi za nowym przymierzem. W związku z tym nie musimy się bać tego, że my jesteśmy zbyt głupi, zbyt nieśmiali, mało wymowni, może coś pokręcimy. Wiecie, Billy Graham wtedy pokręcił. Ale i tak Bóg zadziałał. To pewnie ja, głosząc Ewangelię, pewnie też coś kiedyś pokręciłem, ale i tak Bóg zadziałał. I ta obecność Boża, która nas jak gdyby uwiarygadnia, jest niezwykle ważna. Ja tego doświadczyłem niesamowicie mocno, jak w połowie lat 90. po zbadaniu, kto tam jest sektą, a kto nie, Kościół katolicki rozpętał kampanię antysekciarską. Strasznie na tym ucierpieli wszyscy, łącznie z grupami katolickimi, bo raptem wszyscy zaczęli podejrzewać, że tu wszystko, co jest, co nie jest mszą, jest sektą. No i prowadziłem wtedy ruch MT28, oprócz tego służby ewangelizacji wśród ludzi biznesu i bardzo byłem w kościele, ludzie z kościoła się wycofywali i tak dalej, po prostu no były to straszne czasy. Ludzie, którzy doświadczyli Bożego działania, raptem zaczynali się chwiać, odchodzić. No katastrofa. No, a nasza grupa, to była grupa złożona z takich ludzi z Kościoła katolickiego, którzy byli świezi bardzo w tym czasie. No więc jak na czym tu się oprzeć, żeby ich utrzymać? I Bóg to zrobił. Bóg to zrobił w taki sposób, że zawsze tam trochę było pogaduszek, studiowaliśmy Słowo Boże, a po jakimś czasie na koniec spotkania mówiłem, wiecie, wszyscy oni nie umieli się modlić. Znaczy w taki, jak my się modlimy, że do Boga bezpośrednio i tak dalej. Oni się tak nie umieli modlić. W związku z tym zawsze pytałem o to, o co mogę się dla ciebie modlić? Nie? I tak jeden po drugim, po czym ja, czy Julia, czy tam ten mój pomocnik, uczeń, modliliśmy się o te rzeczy. I wtedy Bóg niesamowicie pokazał, że istnieje. Niesamowicie. Bo modliliśmy się o umierającą sąsiadkę Teresy i przeżyła. Jednej z tych ludzi, z tych osób. Modliliśmy się o choroby, na które medycyna nie miała lekarstwa. Modliliśmy się o uratowanie firmy, gdzie po prostu człowiek stracił dwie ciężarówki masła w Moskwie. I jeszcze życie kierowców było zagrożone i Bóg z tego wszystkiego wyprowadził. Stracił, ale potem odrobił te straty. Ciekawa to była sytuacja, bo organizowaliśmy przyjęcie ewangelizacyjne, które ten biznesmen finansował. $10,000 kosztowało takie przyjęcie, żeby 100 osób mogło słyszeć Ewangelię. A on miał w plecy $450,000. I mówię, może byśmy tak zrezygnowali z tego przyjęcia, no bo ty jesteś już praktycznie rzecz biorąc bankrutem. A on mówi, ja bankrutem jestem tak czy tak. A przyjęcie odbędzie się. I Bóg wyprowadził go z tego, odrobił te straty i tak dalej. Więc to było to, jak Bóg uwiarygadniał tą naszą grupę w oczach uczestników. Była Boża obecność i Boża aprobata. Niektórzy nawet poszli do różnych ekspertów z Kościoła katolickiego pytać, czy to w porządku, że oni tam są, chodzą na te spotkania. Jedna taka Ania dostała taką odpowiedź. Jeżeli tam Chrystus jest na pierwszym miejscu, to jest w porządku. Spodziewalibyście się czegoś takiego? Więc inne tego typu odpowiedzi dostali. Niezwykłe. Ja o tym nie wiedziałem wtedy, ale to były niezwykłe Boże działanie, które jakoś Bóg chciał tych ludzi w tej grupie zatrzymać. Okej, dobra. Więc to, że Bóg jest z nami, powinno dodawać nam odwagi i śmiałości, bo sami z siebie może nam brakować, możemy nie mieć, ale ta śmiałość, odwaga jest z Boga. Więc jak apostoł Paweł mówi, skoro służymy nowemu przymierzu, to postępujemy z wielką śmiałością. Więc chciałbym i ja tą śmiałość mieć i wam ją życzyć także. I cieszę się, bo rzeczywiście jesteście tacy, co jest wspaniałe. Bo my teraz motywowani miłością, będziemy mówić o motywowaniu naszym, motywacji naszej. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. I potem tam dalej czytamy, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Więc tu widzimy, jest mowa o bojaźni pańskiej na samym początku tego, nie? Że bycie ambasadorem, ono wynika z tego naszego ogromnego szacunku dla Boga, który to szacunek w Piśmie Świętym jest nazywany bojaźnią pańską. Bo bojaźń pańska to nie jest strach wobec Boga. To jest szacunek tak wielki, że staramy się go nie urazić, nie zasmucić, zrobić to, co się mu podoba. I rola ambasadora polega oczywiście na przekonywaniu ludzi. Apostoł Paweł mówi, że wiedząc wtedy, co to jest ta bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. I my też staramy się przekonywać ludzi, ale to przekonywanie, ono musi być prowadzone w sposób taki transparentny. My nie możemy mieć jakiejś ukrytej motywacji. Nie możemy liczyć, że jak się ten człowiek nawróci, to coś wielkiego się stanie. My mamy być ludźmi transparentnymi, nasze życie im pokazywać, pokazywać, że mamy pracę, nie działamy dla pieniędzy, raczej sami finansujemy to, co robimy. Wiecie, tą szczerą motywację naszą pokazywać, nie? Więc, bo ta wiarygodność ambasadora, ona się między innymi bierze z takiego przejrzystego życia, że my nie musimy niczego ukrywać. Że wiecie, ludzie z tego świata mogą przypisywać nam jakieś takie przedziwne rzeczy. Tak jak Julia, jak się dowiedziała, że trzeba pójść do kościoła baptystów, a ona tam, komuniści w Rosji mówili, że baptyści to na ofiarę dzieci składają i ich mięso jedzą. Słucham? Krew piją, nie mięso jedzą, tylko krew piją. Nie? Więc po prostu takie pomówienia o kościele tam funkcjonowały. W każdym razie to ta transparentność życia, ona bardzo, bardzo nas uwiarygadnia. I ważne jest to, żeby ta nasza motywacja była taka krystalicznie czysta. A ta motywacja to jest miłość. Miłość Chrystusa ogarnia nas, czy przynagla nas, inne tłumaczenia tego mówią, że to miłość Chrystusa motywuje nas do podejmowania działań właśnie, żeby Chrystusa dobrze zaprezentować wobec jakiemuś człowiekowi. Więc to doświadczenie, w związku z tym, że no to, skoro jest mowa to o tym przynaglaniu czy ogarnianiu, to osobiste doświadczenie miłości Chrystusa, Jego bezwarunkowej, wielkiej miłości, jest takim niezbędnym czynnikiem, który motywuje nas do pójścia do innych ludzi. I też motywacja ambasadora bierze się z takiego głębokiego przekonania co do prawdziwości jednej krótkiej prawdy. Chrystus umarł za wszystkich. Jeżeli Bóg w osobie Syna, druga osoba Trójcy, umarł za wszystkich, to zrobił to, bo była tego konieczność. A konieczność, ja tu apostoł Paweł wyciąga wniosek, jest taki, no Chrystus umarł za wszystkich, no bo wszyscy są martwi. Umarli, no bo znaczy, jak skoro umarli, to są martwi. Więc skoro ludzie wokół nas są martwi i Chrystus za nich umarł jako wyraz najwyższej miłości, to my, ogarnięci tą miłością Chrystusa, staramy się im przedstawić Chrystusa, to, co On zrobił, tą Jego wielką miłość, ten grzech, który oddzielił ich od Boga i tak dalej. Sami wiecie, o czym mówię. Nie? Więc to zdawanie sobie sprawy z tego, w jak beznadziejnej sytuacji jest człowiek, który Chrystusa nie przyjął, który Chrystusa nie zna, no jest tym motywatorem do głoszenia Ewangelii. Bo my musimy zdawać sobie sprawę, że ludzie idą do piekła dlatego, że są winni, że na to zasługują i że nie ma takiego człowieka, który by nie zasługiwał na piekło. Nie ma. Po prostu nie ma. No chyba, że jest nieświadomym dzieckiem, to Bóg się nad nim zmiłuje. To jak ci, co są w kursie do Rzymian, to troszeczkę o tym mówiliśmy, można tam wrócić do tego. W każdym razie, jeżeli mamy jakąś złudną nadzieję, że Bóg jakoś przymknie oko na jakieś grzechy ludzi, no to nie może przymknąć, bo jest święty. Tylko i wyłącznie wejście w nowe przymierze po to, żeby krew Chrystusa zmyła grzechy tego człowieka, na którym nam zależy, może naszego męża, może naszej żony, może siostry, może brata, może przyjaciela z pracy, może szefa w pracy. No, to tylko krew Chrystusa może wprowadzić go do nowego przymierza. Więc do bycia dobrym ambasadorem potrzebne jest po pierwsze doświadczenie Bożej miłości osobiste, po drugie takie solidne, biblijne przekonanie o niezbędności zbawienia dla tego człowieka, o konieczności zbawienia, że on musi przyjąć przez wiarę zbawienie wraz z Chrystusem, którego przyjmuje. Więc to jest niezbędne. Jeżeli tego rodzaju przekonań nie posiadamy, to zaczniemy żyć dla siebie w taki egoistyczny sposób. No i Bóg będzie miał ograniczone możliwości posługiwania się nami. Więc, bo zbawienie jest możliwe tylko dzięki temu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, i przekonywanie innych jest możliwe tylko wtedy, gdy my sami jesteśmy przekonani. Ja w swoim życiu chrześcijańskim miałem długi czas taki okres wątpliwości I dopóki sam nie uzyskałem pewności zbawienia, nie byłem gotów do tego, żeby iść i Chrystusa głosić. Jak sam uzyskałem pewność zbawienia, to co się stało? Ja wiedziałem, że ja mam coś do zaoferowania więcej niż ludzie normalnie słyszą. Że ja mam dla nich naprawdę dobrą nowinę. I dopiero wtedy to było możliwe. Dlatego nie idź na skróty, jeżeli masz wątpliwości, jeżeli nie jesteś pewien czy pewna swojego zbawienia, nie idź na skróty. Walcz, walcz i walcz, no bo jeżeli to uzyskasz, to będziesz naprawdę mieć przekonanie, czy miał przekonanie, że masz coś wspaniałego do zaoferowania. To przekonanie po prostu mnie, nieśmiałego człowieka, umożliwiło mi po prostu wychodzenie do innych ludzi. Także to jest niezwykle ważna sprawa. Popatrzmy teraz, pomówmy teraz o, nie tylko o motywacji, ale o tej służbie pojednania. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, a to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, tak jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Przepraszam. Dzięki służbie ewangelizacji tutaj ludzie w Chrystusie zaczynają nowe życie. Sami pewnie doświadczyliście, jak bardzo wasze życie się zmieniło. Sens życia, radość, pokój, no wiele, wiele rzeczy doświadczyliśmy wszyscy jako chrześcijanie. I w związku z tym, że to nasze życie tak bardzo się zmieniło, to pragniemy tego, żeby zmieniło się życie innych ludzi. I po moim nawróceniu, po jakimś czasie, jak już tą pewność zbawienia uzyskałem, Bóg poruczył mi, powierzył mi tą służbę pojednania. Głosiłem tą Ewangelię w Krakowie, innych uczyłem ewangelizacji. Potem pojechałem na Filipiny i tam próbowałem głosić Ewangelię. Musiałem nauczyć się tamtej kultury, bo nikt się nie zgłaszał na ugruntowanie. Ale jak się dowiedziałem, że trzeba 3 razy o tym ugruntowaniu wspomnieć, żeby człowiek potraktował cię poważnie, to się już zaczęli pojawiać. Pewnego razu jeden lider mojego zespołu powiedział: Zdzichu, zajmij się tym człowiekiem, bo ja już nie mam czasu. Dziś ten człowiek odpowiada za masową ewangelizację w całej Azji Południowo-Wschodniej. Ciekawe, bo ja wtedy miałem inne imię. Jestem na takim zjeździe w Orlando i mówi: Paul? To ty? Ja mówię: tak. I mówię: a kim jesteś? Bo nie, wiesz, zmienił się trochę. I mówi: wiesz co, jestem Iwan. Byłem u ciebie w studium biblijnym w ugruntowaniu. Jakże się zdziwiłem po prostu, nie? Że nawet Bóg wykorzystał coś takiego. Krótki, roczny pobyt, żeby dzisiaj był liderem chrześcijańskim w Campus Crusade na globalnym poziomie. Także to jest niesamowite, nie? Że nasza służba przynosi owoce. Powiem wam inną historię. Jak ktoś studiował w Krakowie, to wie, że miasteczko studenckie ma taki akademik Olimp. To jest taki wysoki budynek. I pewnego razu pomyślałem sobie, trzeba by tak pochodzić po tym Olimpie i może ktoś się nawróci. No i wszedłem do jakiegoś pokoju, tam 2 chłopaków było. Przedstawiłem im 4 prawa. Nie kumali za bardzo. Zaproponowałem ewangelizacyjne studium biblijne. No tak przeszliśmy z takimi oporami. Zaprosiłem ich na spotkania. No tam pojawili się na paru spotkaniach. Potem rok akademicki się skończył i słuch o nich zaginął. Po prostu nie było jeszcze wtedy komórek, więc jak się ktoś nie pojawił, to go nie ma. W każdym razie pewnego razu, już kilka lat po tej mojej przeprowadzce do Warszawy, pojechałem do Krakowa, umówiłem się z kimś w kawiarni. Siedzimy sobie w kawiarni tam przy Czarnowiejskiej, przy Agiechu. I ktoś mi się przygląda. Ja mówię, jakiś znajomy człowiek, nie? Ale i on mówi, my się znamy. Ja mówię, tak, przypomnij mi coś, bo nie przypominam sobie. No wiesz, przyszedłeś do nas, do akademika, a ja na to, no ale wiesz, ja setki osób odwiedzałem w akademiku w ciągu roku, więc powiedz coś więcej. No wiesz, studiowałem wtedy WT. A, WT, tak, pamiętam. Byliście razem z takim chłopakiem, nie? No tak, wiesz co? Ty wtedy dałeś nam taką książeczkę, Cztery Prawa Życia Duchowego. Ja ją do dzisiaj mam. Ale chcę ci powiedzieć, że no myśmy strasznie się ciebie bali. Jak zaprosiłeś nas na spotkanie nas z tym moim kolegą, to musieliśmy sobie kielicha wypić, żeby się na odwagę zdobyć. Ale wiesz co, dałeś mi tą książeczkę. Ja się wielokrotnie wyprowadziłem z Krakowa, wielokrotnie się przeprowadzałem i ta książeczka strasznie mnie denerwowała. Ale nie mogłem jej wyrzucić. Nie mogłem jej wyrzucić, bo to dla mnie była jakaś taka święta. I potem jakoś tak się złożyło, że trafiłem na ludzi z Kościoła Ziemiaświątkowego i oni mi wyjaśnili Ewangelię. Dzisiaj jestem gedeonitą i głoszę Ewangelię. Dziękuję ci bardzo. Nie, więc takie historie również i wy będziecie słyszeć kiedyś tam po latach, bo to jest... To lata mijają w niektórych przypadkach. Także to jest... Nasza służba nie będzie bezowocna, nawet jeżeli nie widzimy na nasze oczy tego owocu. My byśmy chcieli, wiecie, mieć natychmiastową, owocną służbę i tak dalej. Tak się niestety nie dzieje. Więc to jest... Nie wiemy, co Bóg zrobi z tymi naszymi ambasadorskimi wysiłkami, z tą naszą próbami służby pojednania. Tego nie wiemy, ale wiemy, że niektórzy staną się sprawiedliwością w Chrystusie. Może być to jedno z naszych 70 dotknięć, rozumiecie? Ale ważne. Teraz przejdźmy do kolejnego tekstu. W jaki sposób prowadzi tę służbę pojednania? Otóż apostoł Paweł to dosyć klarownie wyjaśnia w liście do Rzymian w 10 rozdziale, ale co powiada Pismo? Blisko jest, ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Więc tutaj apostoł Paweł w tym liście do Rzymian, on prowadzi takie rozumowanie odwrotne. Więc żeby sobie to dobrze zrozumieć, my musimy przeprowadzić, czytać to od końca, jak gdyby. Nie? Czyli tutaj jest następująca sprawa. Nie? Więc głoszenie Ewangelii to głoszenie słowa wiary, w którą my osobiście wierzymy. Czyli przekazywanie informacji, która jest niezbędna do tego, żeby człowiek mógł uwierzyć. I teraz my musimy wiedzieć, że w niektórych przypadkach to będzie rozpoczynanie od Adama i Ewy. Julieta jeździła na wschód. Tam byli ludzie ateistami. I ona musiała zaczynać od Adama i Ewy. I ludzie przyjmowali to od Adama i Ewy. I nawracali się. Spytajcie ją o sytuację w pociągu i celniku. Celniczce niezwykle surowej, to będzie to niezwykła historia. W każdym razie człowiek, który to przesłanie Ewangelii usłyszał, czy to ono będzie zaczynać się musi od Adama i Ewy, czy od innego punktu, to my musimy rozeznać. Bo w naszych czasach, naszej młodości, mojej i Pawła, wystarczyły cztery prawa gołe, jakie są. Dzisiaj to już gołe cztery prawa mogą nie być trafione, bo człowiek może potrzebować jakiegoś wprowadzenia, jakiegoś wstępu, jakiegoś kontekstu, zbudowania słownika pojęciowego, którymi te cztery prawa są wyrażone, bo one są wyrażone wersetami biblijnymi. Ludzie już mogą nie rozumieć tych koncepcji, które są w tych wersetach. No jak powiesz człowiekowi, że Bóg oferuje ci życie wieczne, to czy przeciętny człowiek pomyśli, że to coś fantastycznego? Co przeciętny człowiek pomyśli? Ja przypuszczam, że pomyśli, że życie wieczne to wieczna nuda. Rozumiecie? Kultura ludziom zdefiniowała takie pojęcia. Wykrzywiła odpowiednio, żeby ludziom nie brzmiały atrakcyjnie. W związku z tym mnie się podoba pewne hawajskie tłumaczenie Biblii, gdzie życie wieczne tłumaczą życie na maksa na zawsze. Rozumiecie? Oni zrozumieli, że kultura wykrzywiła znaczenie tego słowa i że trzeba to innymi słowy ubrać. A na Hawajach co się robi? Surfuje się, żyje się na maksa. I to jest ważne, żebyśmy umieli tą koncepcję, którymi komunikujemy Ewangelię, odpowiednio zdefiniować. Odpowiednio ubrać słowa, bo my, pewnie z pewnym trudem, ale my wszyscy nauczyliśmy się, kochając Pismo Święte, nauczyliśmy się tego języka, jakim Pismo Święte mówi, ale ten język niestety już jest niezrozumiały. Mój kolega Grzegorz Bednarczyk studiował, robił doktorat, protestancki pastor, robił doktorat na KUL-u. Robił doktorat z socjologii. Wiecie, jaka była jego temat jego badań? Zrozumienie kluczowych pojęć występujących w czterech prawach życia duchowego przez tamto pokolenie, w którym on badał, czy jakieś 30 lat temu. Zrozumienie już wtedy było znikome. Czyli jaki z tego wniosek? Że jeżeli wtedy zrozumienie było znikome, to dzisiaj tym bardziej. Czyli my musimy zdefiniować niektóre pojęcia, objaśnić. I w jakiej formie to zrobimy? Możemy to w formie rozmowy zrobić, możemy zrobić to w formie jakiegoś cyklu spotkań. To już od waszej inwencji zależy, żeby wyjaśnić ludziom życie wieczne, grzech, konsekwencje grzechu, piekło. Rozumiecie? Te rzeczy, które ludzie już dzisiaj nie rozumieją, kiedyś się przynajmniej ich bali. Dzisiaj się ludzie nie boją piekła. Dzisiaj ludzie myślą, że po prostu zostaną unicestwieni i wszystko będzie w porządku. Pamiętam, w kościele w Bielsku był pewien twardziel. Grotołas, taki twardy mężczyzna i był ateistą. I został, jego żona się nawróciła, córka się nawróciła, kościół się o niego modlił, a on nic. Ale co jakiś czas przyjeżdżał na jakieś spotkanie, na jakiś obóz i miałem tam przywilej tak, wam głosić, nauczać Słowa Bożego. I uczyłem wtedy Apokalipsy. I z całej tej Apokalipsy do tego człowieka dotarła jedna rzecz. Że to nie jest tak, jak on myśli, że po prostu jak ktoś jest niewierzący, to Bóg go po prostu unicestwi i nic mu się nie stanie. On zrozumiał, że jest jezioro siarki i ognia, wieczne cierpienie. I albo się jest na wieki z Bogiem, albo na wieki bez Boga w tym jeziorze siarki i ognia. I wtedy dopiero powiedział, to ja chyba muszę jednak uwierzyć w Chrystusa i zaprosić Go. I to było niesamowite święto w tamtej wspólnocie, jak ten twardziel po prostu się nawrócił. Także to zbudowanie słownika, kontekstu i tak dalej, to jest ważną rzeczą, żebyśmy robili, dlatego że no inaczej nam się wydaje, że my powiedzieliśmy swoje, ale czy człowiek cokolwiek z tego zrozumiał? No ja, jak Billy Graham mówił, nie rozumiałem. I nie myślmy, że inaczej będzie. Trzeba pewnej cierpliwości i tak dalej. I być może trzeba te nasze strategie ewangelizacyjne troszeczkę jak gdyby uzupełnić. Kościół w Bielsku nadal głosi cztery prawa życia duchowego, ale nadają temu kontekst, tak jak zresztą wy, nie? Nadają kontekst, wyjaśniają pewne pojęcia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to, żeby było skuteczne komunikowanie, my musimy się trochę więcej wysilić. Po prostu to chciałem wam powiedzieć. No więc w jaki sposób, dalej jeszcze jedna myśl, wprowadzić służbę pojednania. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, którego nie wierzyli? Jak mają wierzyć tego, o którym nie słyszeli? Jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. W czasach Nowego Testamentu nie wystarczy wierzyć w Boga Jahwe, tak jak wierzyli Żydzi w Starym Testamencie. Dlatego, że Bóg więcej o sobie powiedział. No i od tego momentu już apostoł Paweł i inni mówią, nie, że trzeba wierzyć w Chrystusa. Nie? I tu jest powiedziane, że trzeba wezwać imienia Pańskiego, czyli uczynić naszą terminologią można powiedzieć, trzeba uznać Jezusa za swojego szefa, kierownika, to oznacza słowo Pana, trzeba poddać się Jego woli, poddać Jego prowadzeniu. To jest to, co mówimy, Jezus jest moim Panem. I to trzeba ludziom wyjaśniać, nie? Więc trzeba wezwać Jezusa jako Pana, czyli postawić się w roli niewolnika, sługi, to o czym mówiliśmy. No i jeżeli ktoś wezwie, czyli uczyni Jezusa swoim Panem, zbawiony będzie. No ale teraz rodzi się pytanie, no ale jak człowiek może wezwać imienia Jezus, jak o nim nie słyszał? No i dlatego jest potrzebne, żeby ktoś to im głosił. Są potrzebni ci ambasadorzy. No ale teraz, a skąd się ci ambasadorzy biorą? No stąd, że Bóg powołuje nas jako tych ambasadorów. I nie tylko powołuje, ale też mówi, jak piękne są nogi tych, co zwiastują dobrą nowinę. Więc jeżeli tam drepczemy po różnych miasteczkach, można powiedzieć, najpiękniejsze to są wasze stopy. Z punktu widzenia Bożego, nie, bo z punktu widzenia ludzkiego, to my wiemy, co jest piękne. Nie? Patrzymy na twarze bardziej. Więc to jest to. Więc apostoł, jak gdyby tu w tej odwrotnej trochę kolejności, pokazuje, co jest potrzebne, żeby ludzie byli zbawieni. Czyli potrzebny jest ten ambasador, ten ambasador musi reprezentować Chrystusa godnie, musi wyjaśnić to stanowisko Chrystusa i przygotować człowieka do tego, żeby wezwał, czyli uczynił Jezusa swoim Panem. Oczywiście nie wystarczy tylko zawołać Pan. Jest jeszcze jedna rzecz potrzebna, mianowicie wiara w zmartwychwstanie. Dlatego, że wiara w zmartwychwstanie zanika. Przez wiele lat mniej więcej 2/3 Polaków wierzyło w zmartwychwstanie. Dzisiaj to już jest 50% bądź poniżej. Czyli jeżeli my tylko byśmy głosili, niech uczeń Jezusa swoim Panem, a on nie wierzył w zmartwychwstanie, no to Pismo Święte mówi, szkoda Berys. czyli bez wiary w zmartwychwstanie apostoł Paweł w innym miejscu mówi, nie ma wybaczenia grzechów. Czyli gdzieś trzeba też wspominać o zmartwychwstaniu. Więc wtedy na bazie tej swojej wiary, wiary w zmartwychwstanie, człowiek wzywa imienia Jezus, zostaje zbawiony. Jak pokonuje opory, bariery, przyłącza się do Kościoła, jest chrzczony, chrzest poświadcza mu ten fakt tego, co stało się w rzeczywistości duchowej z nim, że on, mówię, poświadcza, nie sprawia, poświadcza, że człowiek został, w momencie, gdy wyznawał swoją wiarę, został zanurzony w Ojca, Syna, Ducha Świętego, że jest Bożym człowiekiem, jest człowiekiem zbawionym. To jest coś, co jest poświadczeniem, do którego człowiek pamięcią wróci, bo jak został zanurzony w wodzie, zamoczony, to jest doświadczenie, którego się nie zapomina. Jeszcze przy świadkach, zdjęcia, gratulacje, Biblia. Nie wiem, czy też dajecie Biblię, ale u nas w Kościele się daje Biblię. Tak dalej. W każdym razie to jest... Potem człowiek ten staje się członkiem Bożej rodziny, a po jakimś czasie uczniem, no i ambasadorem Chrystusa. Tak to się dzieje. No i to jest prosty Boży plan, chociaż niełatwy w realizacji, ale prosty do zrozumienia. I podsumujmy sobie to, o czym mówiliśmy, nie? Że ambasador jest takim listem, który czyta jego otoczenie. I to nasze świadectwo życia, które potem, jeżeli nasze życie, to inne życie kogoś zaciekawi, to dużo łatwiej jest coś powiedzieć o Chrystusie. Dużo, dużo, dużo łatwiej. Pamiętam w wojsku taką sytuację. Wszyscy narzekali. Stoimy w długiej kolejce 150 osób na stołówkę i narzekają równo. W końcu się zdenerwowałem, a ja się rzadko denerwuję i powiedziałem, wiecie co, bardzo łatwo jest tak narzekać, jak narzekacie, ale trudno jest być zawsze zadowolonym. Może byście spróbowali. No i jeden człowiek przysiadł się do mnie i mówi mi tak, Zdzichu, jak ty to robisz, że jesteś zawsze zadowolony? No i to jest ta sytuacja. Ja powiedziałem, jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Nie było czasu wtedy. Jestem człowiekiem głęboko wierzącym. Wierzę w Chrystusa i On mi daje zadowolenie. Więcej nie było szans powiedzieć, ale mam nadzieję, że Bóg gdzieś te słowa i to świadectwo mojego życia wziął i to było jedno z tych 7, czy 20, czy 50 dotknięć Boga w Jego życiu. Także jesteśmy listem, który czyta to nasze otoczenie. My reprezentujemy Chrystusa i Jego Królestwo, czyli nie coś małego, coś potężnego. Ta chwała Boża stoi za nami i Bóg będzie poświadczał te słowa nasze, Bóg będzie poświadczał nas, rozjaśniał tą treść, którą przekazujemy. I my też jednak powinniśmy podjąć ten wysiłek przekonywania ludzi motywowani miłością Chrystusa. No i poprzez nasze głoszenie Ewangelii różnymi sposobami my prowadzimy tą służbę pojednania ludzi z Bogiem. Niezwykle ważną służbę, bo jest to jednocześnie służba wprowadzania ludzi do nowego przymierza, które jest przymierzem zupełnie innym, inną ofertą Pana Boga niż przymierze oparte o prawo, o wymogi. Ono jest oparte o bezwarunkową miłość człowieka, jest oparte o usprawiedliwienie, które Bóg daje, czyli tą swoją sprawiedliwość. Chrystus za nas wypełnia prawo. My mamy niesamowitą ofertę. My nie mówimy, wiecie, największą barierą, jaką gdy głosimy Ewangelię, czy głosimy Ewangelię, jest to, że człowiek nam mówi, no ale ja nie jestem wystarczająco doskonały, żeby zaprosić Chrystusa i nigdy nie będę. I trzeba mu powiedzieć, to prawda, nie jesteś i nigdy nie będziesz. Ale Chrystus chce cię mieć takiego, jakim jesteś. On chce ci dać tą doskonałość, którą Bóg Ojciec wymaga, żeby stanąć przed Jego obliczem. Wiecie, to są niezwykle ważne rzeczy, bo ludzie jakoś tak sobie koncypują, że oni muszą najpierw zmienić swoje życie, żeby Bóg ich mógł zaakceptować. I to jest ślepy zaułek, kłamstwo szatana. Bo oni nigdy nie zmienią swojego życia w wystarczający sposób, żeby Bóg mógł ich zaakceptować. To jest próba zbawienia się swoimi czynami, a nie łaską Boga.